W studiu Radia Lublin gościmy Michała Kowalczyka, koordynatora Grupy Regionalnej Wschód Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu, instruktora survivalu, bushcraftu, łucznictwa i trenera etyki outdoorowej. W poprzedniej części rozmowy po wyjaśnieniu, czym jest survival, określiliśmy też jego główne zasady, które zmierzają do jednego, przetrwania za wszelką cenę. Idąc tym tropem, spakowaliśmy plecak ucieczkowy, który przez 3 dni ma nam zapewnić samowystarczalność. Następnie zgłębiliśmy tajniki życia preppersów, a teraz porozmawiamy o arche, czyli przyczynie tego całego survivalu. Niewątpliwie za prapoczątek sztuki przetrwania jest właśnie nasz instynkt samozachowawczy uznawany.
Na pewno tak, bo mamy 2 najsilniejsze instynkty, czyli instynkt dążący do samozachowania swojego życia, do przeżycia, do przetrwania, no i prokreacji. 2 takie instynkty są wiodące, jeśli chodzi o biologię. I teraz tak.
A zawsze możemy, nie mówię o tej teraz o prokreacji, bo temu nie zawsze możemy ufać, ale czy temu instynktowi samozachowawczemu zawsze możemy ufać?
Trudne pytanie, bo kolejny niejednoznaczny temat. Na przykład zauważ, że w wojsku, ponieważ nasz system nerwowy jest dosyć specyficzny, też wyposażony w pewne automatyzmy. No nie będę tutaj mądrzył się jako od strony tej biologii, ale mamy ten współczulny i przyspółczulny układ nerwowy, gdzie każdy w inny sposób trochę reaguje i działa. To też się przekłada na to, że na przykład w żołnierzom wpaja się pewne powtarzalne czynności, żeby wywołać taki automatyzm, który spowoduje, że ta procedura będzie powtarzana niezależnie od tego, czy wokół będą wybuchać pociski, jak to będzie wpływało na ich stan wewnętrzny. Oni zrobią swoje po prostu. Więc różnie z tymi naszymi odruchami i niekoniecznie zawsze ten instynkt może zadziałać we właściwy sposób.
W ostatnim czasie mówi się o tym, że mamy większą modę na właśnie ten, na preppersów.
To znaczy, jeśli chodzi o tą tematykę, kiedyś, przed pandemią jeszcze nawet można powiedzieć, na ludzi podobnych, jeśli chodzi o zainteresowania do mnie, tak jak troszeczkę jak na takich zakręconych dziwaków, takich nieszkodliwych patrzyli ludzie z zewnątrz, nawet moi znajomi, moi przyjaciele, ale teraz to się wszystko drastycznie zmieniło i to widać właśnie na przykład po zainteresowaniu tym, ile osób chce uczyć się strzelać, ile ludzi myśli o tym, że no tak, to przysposobienie obronne to jednak było fajne. Oczywiście po szkołach survivalu, po ruchu w nich oczywiście i zainteresowaniu tematyką, tak, to widać. Ten chaos cały, który był widoczny, czy podczas pandemii, po tych pierwszych wybuchu, po wybuchu pandemii, po tych pierwszych dniach, gdzie ludzie wszystko wykupowali jak leci, po prostu świadczy o nieprzygotowaniu, wręcz odwrotnie bym tutaj powiedział, bo ci ludzie robili to chaotycznie, nie robili tego w sposób zorganizowany. No zresztą, jeśli ktoś miał takie podejście prepingowe, że on już miał te zapasy, to on nie uległ tej panice. Jeśli masz tą wiedzę, jeśli masz rozeznanie, co w danym momencie powinnaś działać, robić, czyli masz już przygotowane jakieś zapasy, masz nawet gotówkę zdywersyfikowaną, część w walucie obcej, część w złotówkach, to ty już troszeczkę jesteś spokojna, bo pewne rzeczy cię nie zaskoczą i wiesz, że na przykład nie interesuje cię to, że się w bankomatach skończy gotówka, bo jakiś drobny zapas gdzieś tam masz, ale oczywiście nie wyciągasz w panice wszystkiego, bo to też do niczego dobrego nie prowadzi, bo nakręcanie takiej paniki no tworzy tylko niepotrzebne takie reperkusje, które na różnych gruntach się negatywnie na nas albo na społeczeństwo przełożą. Przede wszystkim zdrowy rozsądek, nie panikować. To, co mówiłem, ta procedura stop. Zatrzymajmy się, pomyślmy, czy faktycznie mi jest to potrzebne, czy warto, czy ja sobie z tym poradzę, czy nie. Mówiłem o tym, że uciekanie nie jest głównymi arteriami samochodem w razie W. Nie jest wcale dobre, więc no, po co mi dopłynął zatankowany samochód?
Mm-hmm. Chciałam jeszcze tak podsumować, czy rzeczywiście, kiedy wybuchła pandemia, czy wtedy było, zauważyliście większe zainteresowanie? No bo ten lockdown, który zamknął wszystkich w domach, ograniczono nam dostęp do świeżego powietrza. Jak wiadomo, survival łączy się z tym i kojarzony jest z naturą, właśnie tak jak na początku rozmawialiśmy.
Zielone,
przede
leśne.
Wszystkim, dokładnie, z dziczą. I to wtedy rzeczywiście też zauważyliście ten powrót do survivalu?
To znaczy tak, rozdzielmy te pojęcia, survival jako znaczy, taki, tak, a mówimy o prepingu. Tak. To było tak, że na pewno w tym okresie zainteresowanie wzrosło. Ja mam takie powiedzenie, też gdzieś skądś zapożyczone, że nie czas się uczyć pływać, jak łódka tonie. Więc to było to trochę na pewno, trochę całkowicie sztucznie napędzone przez tą sytuację, przez element zagrożenia. Było fajnie, było dobrze, każdemu się żyło w takim spokojnym, ciepłym świecie opiekuńczym, cywilizacja nas dopieszczała i nagle się okazało, że Bóg, mamy pandemię i ojejku, to nagle możemy stracić. To samo teraz, w chwili tego konfliktu na Ukrainie, tej wojny na Ukrainie, to samo ma miejsce, tylko z wzmożoną siłą, z wzmożoną taką intensywnością, prawda? Ale ten
tak,
na przykład
bo do stracenia mamy wiele więcej.
Dużo więcej i to jest realne. Chodzi o realizm tego zagrożenia, które nagle nie było go, a ten realizm strasznie się tutaj spotęgował. Te wszystkie ruchy, te środowiska, czy survivalowców, bushcraftowców, czy prepersów, one były dużo, dużo wcześniej. Rozwijały się, żyły swoim życiem, bo tak jak powiedziałem na początku, jeśli chodzi przynajmniej o survival, to jest multi... Ale podejrzewam, że to samo powie każdy prepers. To jest multiwiedza. Mhm. My musimy mieć szeroką wiedzę na różne tematy, zielarstwo, pierwsza pomoc, podstawy pracy jakimiś narzędziami, podstawy naprawdę z wielu dziedzin, żeby czuć się pewnie i rozwijać to. I jeśli ktoś lubi po prostu, wspominasz, bo tak się kojarzy ten survival z naturą, z lasem. Ja wspominałem też o tym survivalu miejskim, gdzie ma zupełnie inne przełożenie i survivalu militarnym. Ale generalnie tak, każdy w tym coś potrafi znaleźć dla siebie, co go przyciąga. Mnie ta multiwiedza na przykład przyciągnęła, bo mogłem się różnych rzeczy dowiedzieć, nauczyć. Mogę to sobie rozwijać. No i też raczej ten survival zielony jak dla mnie, bo jednak las, jednak obcowanie z naturą dla mnie to jest takim wartością dodaną, takim atutem, bo w dzisiejszych zwariowanych czasach to jest fajna odskocznia. Mamy ten program Zauważ Lasów Państwowych, przy którym Stowarzyszenie SPSS, to Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu intensywnie pracowało jako jedno z wielu z tego środowisk, ale dosyć mocną rolę tu odegraliśmy, żeby był ten program Zanocuj w lesie z lasami państwowymi skuteczny, żebyśmy mogli legalnie wejść do lasu, mieć wyznaczone miejsce i tam to swoje bytowanie, że tak powiem.
Uczyć się, prawda?
Przeżyć, tak. No tak, tak. Uczymy się bardziej na kursach, na szkoleniach. Tam po prostu mamy satysfakcję z tego, że z tą przyrodą obcujemy.
Czyli tam nie ma takich szkoleń organizowanych?
Też, bo robiliśmy
na łonie
też...
natury?
Słuchaj, tak.
No trzeba się nauczyć życia w zgodzie z naturą. To nie jest nic takiego naturalnego, jakby się mogło wydawać.
Nie. Oczywiście masz 100% racji. My jesteśmy oficjalnymi partnerami Leave No Trace CVE. To jest taka organizacja, w skrócie powiem, proekologiczna, bardzo mocno, o zdrowych zasadach, która promuje zdrowe zasady obcowania w outdoorze, z naturą, w przestrzeni tej natury. My to takie szkolenia też u siebie prowadzimy, gdzie uczymy świadomej turystyki, świadomego bytowania w tej naturze. I powiem ci, że to daje ogromną satysfakcję, jak wiesz, idziesz i zostawiasz to miejsce, w którym byłaś idealnie takie, jakie było, zanim je zostałaś. I ktoś jak przyjdzie, nawet nie zauważy, że ty tam sobie, nie wiem, nockę spędziłaś pod chmurkami, pod hotelem z milionem gwiazd.
Gościem Radia Lublin jest instruktor survivalowy Michał Kowalczyk, który opowiada nam o sztuce przetrwania. Do rozmowy wracamy za kilka minut.